Nagrywanie, raz, dwa, trzy.
Serdecznie, nie wiem, czy możemy już rozpocząć. Bardzo bym prosił o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, we wrześniu razem z panem przewodniczącym Kuprianowiczem spotkaliśmy się i ustaliliśmy, o czym Państwo już pewnie wiedzą, że w tym roku planujemy oprócz tego posiedzenia dzisiejszego jeszcze posiedzenie 19 grudnia i podczas tego posiedzenia też 19 grudnia byśmy podali już terminy na kolejne pół roku, tak żeby Państwo mogli się przygotować do kolejnych posiedzeń. I wtedy ustalimy kolejne dwa posiedzenia w marcu i w czerwcu i te terminy w grudniu już będą. Także o tyle, powiedzmy sobie, sprofesjonalizujemy tutaj nasze działanie, żeby komisja mogła spokojnie tutaj pracować i żeby nie było problemów związanych z tym, że później ktoś ma wcześniej zaplanowane jakieś inne wydarzenia. Te terminy będą znane na pół roku wcześniej. Później w czerwcu ustalimy na kolejne półrocze, tak żeby było dobrze. Mają Państwo przed sobą porządek obrad posiedzenia. Ustaliliśmy, że w związku z tym, że ten protokół z ostatniego posiedzenia zostały zgłoszone poprawki, Państwo je dostali całkiem niedawno. W związku z tym protokół zatwierdzimy na kolejnym posiedzeniu. Jest to czynność taka techniczna, więc byśmy przeszli od razu do drugiego punktu, do raportów. Moja propozycja jest taka, żebyśmy te raporty dotyczące sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczpospolitej Polskiej, trzeci raport z realizacji postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych oraz raport z realizacji postanowień Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych przedstawili w jednej informacji, przedstawi w jednym wystąpieniu, bo bardzo często pewnie Państwa uwagi, które padną w dyskusji, będą się powielać w przypadku trzech raportów albo będą dotyczyły kwestii ogólnych, więc prosiłbym, abyśmy w jednym wystąpieniu przedstawili kwestie dotyczące tych trzech raportów. I później przejdziemy do kolejnych punktów, tak żeby móc do godziny 14 zakończyć nasze posiedzenie. W trakcie przedstawiania informacji dotyczących tych raportów ja będę musiał na chwilę wyjść do ministra Joachima Brudzińskiego, ale to pan przewodniczący Kuprianowicz przejmie prowadzenie tutaj w kooperacji z panem dyrektorem Brudlickim. Ja postaram się jak najszybciej wrócić, więc bardzo bym prosił przed panią Katarzynę Trzewik i pana, może najpierw pana dyrektora, a później panią naczelnik o to, aby tutaj ten punkt dotyczący raportów przeprowadzić.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim w Państwa przytomności chciałbym pani Katarzynie podziękować za niezwykły ogrom pracy, które bez względu na ilość uwag, które Państwo zgłosiliście do projektów tych raportów, które włożyła w to przygotowanie, tym bardziej, że jak Państwo doskonale orientujecie się w stosunku do poprzednich edycji raportów, jest to znakomicie szerszy materiał, poszerzony, pogłębiony. To nie jest materiał powielony, przepisany. Państwo żeście mieli możliwość zgłaszania uwag. Potem te raporty były zupełnie publicznie udostępnione na stronie internetowej, na stronie BIP-u Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I mam nadzieję, że dzisiaj po wymianie poglądów dotyczących Państwa uwag, przyjęcia ich, odstąpienia, uda nam się uzyskać Państwa, żywię nadzieję, ze wszechmiar pozytywną opinię. A jak już pan minister zdecydował, pani Katarzyna Trzewik, która wie wszystko o swoim dziele, o swoich dzieciach.
Dzień dobry Państwu. Katarzyna Trzewik, główny specjalista z Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Proszę Państwa, tytułem wstępu pozwolę sobie dla szybszej komunikacji nie przytaczać pełnych nazw raportów, a posługiwać się nazwami skrótowymi. Raport ustawowy, raport z karty i raport z konwencji. Sądzę, że to po prostu przyspieszy omawianie tych dokumentów. Kiedy w kwietniu 2017 roku zostałam pracownikiem Departamentu i Wydziału, jednym z pierwszych powierzonych mi obowiązków było zapoznanie się z dotychczasowymi edycjami wszystkich trzech typów raportów za wszystkie poprzednie lata. Więc rozpoczęłam od analizy kilku tysięcy stron samych dokumentów, a także od dokumentacji związanej z opracowywaniem tychże raportów, sposobu konsultowania, sposobu pozyskiwania danych i wkładów, trybu uzgodnień i przechodzenia przez kolejne szczeble aż do etapu finalnego, czyli do etapu Rady Ministrów. To dla przeważającej większości z Państwa rzeczy znakomicie znane od wielu lat. Ja natrafiłam na zupełne nowum i musiałam temu wyzwaniu sprostać. Za wszelką udzieloną mi pomoc w toku tych wielomiesięcznych negocjacji chciałam serdecznie podziękować. Ramy formalne dla moich prac były wyznaczone poprzednio uzgodnionymi i przyjętymi dokumentami. Główną wytyczną był przyjęty i sprawdzony już przez moich poprzedników sposób postępowania, zwłaszcza najistotniejsza główna wytyczna, zapewnienie maksymalnej porównywalności danych w kolejnych edycjach. Nie zmieniałam układu, nie zmieniałam formy odwołań i budowy od strony formalnej właśnie po to, żeby nie było utrudnień, żeby ktoś, kto chce porównać sytuację sprzed lat, mógł łatwo odnaleźć w analogicznym fragmencie nowej edycji raportu zaktualizowane treści. Minister właściwy do spraw mniejszości narodowych i etnicznych jest instytucją, jest organem odpowiadającym za przygotowanie raportów. Natomiast bez wkładów z innych instytucji i organów i bez opinii powstanie tych dokumentów byłoby niemożliwe. Wsparcie merytoryczne ze strony państwa jest tutaj nieocenione. Chciałabym podkreślić, że tak jak zauważył już na wstępie pan dyrektor, wszystkie raporty zostały treściowo rozbudowane, dlatego że wkłady, uogólniając, od państwa były obszerniejsze niż wkłady przekazane do poprzednich edycji raportów. Zapadły decyzje, aby jak najmniej ingerować w informacje przekazane przez państwa. Niemniej ze względu na objętość dokumentu konieczne były pewne skróty. Skrótów dokonywaliśmy tylko z uwagi na dwie przesłanki. Wyeliminowanie tych treści, które odnoszą się do zdarzeń, które miały miejsce w okresach, które nie były objęte raportami, i pewne uporządkowanie tekstu, skracanie form opisowych, proponowanie wyliczeń pewnych aktywności państwa dla pewnej przejrzystości obrazu. Bardzo dziękuję za to, że przeważająca część instytucji zgodziła się również na kontakty robocze na poziomie referentów, specjalistów, szeregowych pracowników. Wymiana pism na szczeblu ministerialnym to jedno, ale często korzystałam z możliwości dopytania, dowiedzenia się, wyjaśnienia tekstów, które dla mnie był nowy, czasami niejasny. Za to również serdecznie dziękuję. Chciałam także zwrócić uwagę na główne utrudnienie, na które napotkałam. To również w Państwa ocenie, takie sygnały do mnie docierały, było głównym utrudnieniem, że zbiegły się w czasie aż trzy ważne dokumenty. Cykl raportowania karty jest 3-letni, cykl raportowania ustawowy jest 2-letni, cykl konwencji ramowej jest 5-letni, ale kiedyś wreszcie musiało arytmetycznie dojść do tej kumulacji i ona właśnie miała miejsce. To również przyczyniło się do wydłużenia czasu pracy i analizowania nadsyłanych danych, bo mieliśmy do czynienia z trzema dokumentami naraz. Chciałam także zwrócić uwagę na kolejny istotny czynnik. Wszystkie organy mają swoje systemy informatyczne, swoje bazy danych. Bez dostępu z komentarzem od właściwej merytorycznie osoby same takie dane nie byłyby cennym wkładem, niewiele by mogły wzbogacić te raporty. Za ewentualne komentarze czy doprecyzowania informacji pozyskanych z baz danych również bardzo dziękuję. Podejście nasze było takie, że wykazywaliśmy się, mam nadzieję, pełnym zrozumieniem dla sygnalizowanych możliwości przekroczenia terminów. Woleliśmy zaczekać na wkłady pełne, niż zbierać wkłady cząstkowe, odnoszące się tylko do wycinka zagadnień. Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor, przedstawicielce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za to, że przekazała dane nie tylko w zakresie kompetencji swojego organu, ale zebrała również, na co czekaliśmy, dane z instytucji nadzorowanych i podległych, właśnie z muzeów między innymi. I to bardzo wzbogaciło treść raportu. I jestem również świadoma faktu, co mogło wpłynąć również na przedłużenie. To nie, najczęściej było tak, że nie jedna komórka organizacyjna odpowiadała za przekazanie wkładu do raportu, ale spowodowaliśmy nakład pracy koordynacyjny między wieloma komórkami różnych instytucji i dopiero dane zbiorcze były do nas przekazywane. Co do raportowania, nadal oczekujemy na ustosunkowanie się do uwag zgłoszonych przez stronę mniejszościową w postaci tabeli, takiej 49-stronicowej. Mam wczoraj do godziny 18 łącznie bodaj 8 stanowisk, z czego stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej zostało przekazane w formie komentarzy naniesionych na tabelę uwag. Główny Urząd Statystyczny wypowiedział się w postaci krótkiego pisma i mam jeszcze kilka stanowisk przedstawionych przez pełnomocników wojewodów. Mam również sygnał, tylko telefoniczny, ale postanowiłam o nim wspomnieć, z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ponieważ część uwag zgłaszanych przez stronę mniejszościową dotyczyła właśnie szkolnictwa wyższego, istnieje potrzeba zebrania i potwierdzenia informacji przez szkoły wyższe. I jeszcze Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa i Wyższego dośle nam swój wkład. Jeśli chodzi o szósty raport, tak zwany ustawowy, obejmuje on okres od 1 stycznia 2015 roku do końca grudnia roku 2016. Raport dotyczący realizacji postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych obejmuje okres 3 lat. 14, 15, 16 i raport tak zwany z konwencji obejmuje okres 5-letni, również kończący się na grudniu, od 12 do grudnia 2016 roku. Co mogę powiedzieć? No nie wiem, czy tutaj może nie przedwcześnie, ale chciałam również podzielić się informacjami, które spływają do nas za pośrednictwem naszych placówek samej Rady Europy. Przeważająca większość państw członkowskich opóźnia przekazanie raportów. Z dokumentacji, z korespondencji przekazywanej tutaj też również do ministerstwa wynika, że Rada Europy jest świadoma, że nie jest to zła wola ze strony państwa członkowskiego, ale zaniechanie obowiązku, ale bardzo długi proces konsultacyjny i uzgodnieniowy. Wiosną tego roku pojawiły się pierwsze sygnały, a zostały one skonkretyzowane we wrześniu na obradach grupy roboczej, że zamiarem Rady Europy jest bardziej pragmatyczne podejście do raportowania w związku z tymi opóźnieniami i będzie to spodziewane najprawdopodobniej wydłużenie okresu raportowego do lat 5, zarówno karty, jak i konwencji. Ale te decyzje jeszcze nie zapadły, rozmowy dalej, nadal są w toku. Może na razie tyle z mojej strony.
Dziękuję bardzo za przedstawienie tej informacji o trybie przygotowania raportów. Ten punkt jest z perspektywy mniejszości punktem bardzo ważnym, także dziękuję za tą informację, bo rozjaśniły się pewne kwestie, co do których mieliśmy wątpliwości, w szczególności jeśli chodzi o sam tryb przygotowania raportu, także to są bardzo cenne informacje. I chcielibyśmy w tej chwili rozpocząć dyskusję na temat raportów, może nie tyle samej treści, chociaż to zależy już od głosów przedstawicieli oczywiście mniejszości, co samych mechanizmów. Jeśli chodzi o treści, to oczywiście większość uwag, chociaż nie wszystkie, zostały wyrażone w formie pisemnej. Tak więc otwieram dyskusję na temat w tym punkcie programu posiedzenia. Proszę o zabranie głosu pana profesora Stefana Dudrę, przedstawiciela społeczności łemkowskiej.
Dzień dobry państwu. Stefan Dudra, przedstawiciel mniejszości łemkowskiej. Szanowna pani, ja dziękuję za tak obszerne. I tutaj mam problem, czy to są raporty, czy sprawozdania. Bo myślę, że jednak będę tu posługiwał się terminologią i terminem sprawozdania, bo faktycznie te sprawozdania są bardzo, bardzo obszerne. Chciałbym na początku zwrócić uwagę na takie kwestie techniczne. My otrzymaliśmy te sprawozdania i otrzymaliśmy również bardzo mało czasu. Ja posiadam zdolność w miarę szybkiego czytania, ale to było, jak się nie mylę, 800 stron i krótki termin na przeczytanie tego, a już nie mówię dokonanie pewnej analizy. Niemniej sprawozdania są interesujące ze względów poznawczych na takim poziomie, powiem, bardzo ogólnym. Określiłbym ten poziom ogólności dla osób, które zaczynają, czy chciałyby coś dowiedzieć się na temat sytuacji mniejszości narodowych w Polsce, jakie te mniejszości są, czym się zajmują. Natomiast czego mi zabrakło w tych sprawozdaniach? Zabrakło mi takiej dogłębnej analizy. Ja chciałbym zadać pytanie. Jaka jest sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej w Polsce w porównaniu z ostatnim raportem i z raportem poprzednim i jeszcze, który był wcześniej przygotowany? Jak wygląda realizacja postanowień karty, Europejskiej Karty Języków Regionalnych, również w porównaniu do poprzednich raportów, i analogiczne pytanie, jeżeli chodzi o sytuację w sprawie postanowień Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowej. Chciałbym uzyskać odpowiedź, czy sytuacja uległa poprawie, czy wygląda analogicznie na przestrzeni kilku czy kilkunastu lat. Wtedy dopiero po takiej analizie moglibyśmy na komisji dyskutować, jaka jest sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Tej analizy wydaje mi się, że i to zostało poprawnie zrobione, to nie ulega wątpliwości, że ta sytuacja została opisana. Natomiast wydaje mi się również, że instytucje europejskie oczekiwałyby, a przede wszystkim mniejszości w Polsce, analizy sytuacji mniejszości w porównaniu do lat poprzednich, bo dzisiaj ktoś, kto nie zajmuje się zawodowo mniejszościami narodowymi, to takiej informacji z tych sprawozdań nie będzie posiadał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu profesorowi. O głos prosił pan Piotr Tyma, przedstawiciel mniejszości ukraińskiej.
Dzień dobry państwu. Ja chciałbym doprecyzować informację, którą uzyskaliśmy, bo wspomniała pani o opóźnieniach, które są związane z przygotowaniem raportów, natomiast nie wybrzmiało, kiedy te raporty będą ostatecznie zatwierdzone, jaki jest dalszy tryb procedowania. I druga uwaga, my otrzymaliśmy te trzy raporty, pani zauważyła, że słusznie, że tego jest bardzo dużo stron. Oczywiście te część informacji znajdujących się, może pozwolę sobie używać terminologii pana profesora, w sprawozdaniach się dublują, to znaczy jest to informacja statystyczna, informacja na temat sytuacji, znaczy ustawodawstwa dotyczącego mniejszości, organizacji, przedsięwzięć realizowanych. Natomiast my otrzymaliśmy bardzo krótki czas na ustosunkowanie się do tych trzech raportów. I pytanie jest, czy w tym trybie wzięto pod uwagę tylko to, że czas jest krótki dla przygotowujących raport, czy wzięto pod uwagę, że bardzo krótki czas mieli też przedstawiciele mniejszości, którzy nie dysponują takim aparatem jak administracja, to znaczy dostępem do informacji ministerstw, urzędów itd., itd. Bo to jest podstawowy problem, który pojawił się w przypadku, będę tu mówił o swoim doświadczeniu, że nie sposób merytorycznie odnieść się w tak krótkim czasie do tak szczegółowych i tak zróżnicowanych dokumentów. I na koniec chciałbym podziękować, bo nie po raz pierwszy dyskutujemy wokół raportów i pewnie Państwo mają świadomość, że kwestia uwag zgłaszanych przez społeczności mniejszościowe nie była kwestią łatwą. To znaczy zazwyczaj otrzymywaliśmy sugestie, że te uwagi są zbyt szczegółowe, nie mogą być dołączone do raportu. Teraz Pani przedstawiła informację, że uwagi zgłoszone przez środowiska mniejszości będą zawarte w dodatku i myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, żebyśmy widzieli to, co postuluje pan profesor Dudra, to znaczy, żebyśmy otrzymywali informacje, jak kwestie samych sprawozdań i sytuacji mniejszości oceniają główni zainteresowani. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne głosy? W takim razie pozwolę sobie ja zabrać głos. Dlaczego raporty są takie ważne z perspektywy mniejszości? Dlatego, że one są jakby takim zdjęciem aktualnej sytuacji mniejszości w danym momencie. Tutaj zgodzę się z pani myślą, że okresy niektórych raportów są bardzo krótkie, co w pewien sposób utrudnia ich przygotowanie, chociaż ze względu na to, że jest przygotowany jeden raport i póki on zostanie zatwierdzony, właściwie zbliża się termin raportowania już kolejnego raportu w tym cyklu dwurocznym. I to rzeczywiście jest komplikacja i nawet taka czysto praktyczna. Ktoś, kto czyta raport, od razu myśli o tym, co się wydarzyło już później, chociaż już ten okres raportu minął i zdarza się, że uwagi dotyczą już nie tego, okresu, którego dotyczył raport, tylko późniejszych wydarzeń, ponieważ już się wiele od tego czasu wydarzyło. Raport staje się już nieaktualny w momencie tak naprawdę zatwierdzania w pewien sposób, także myślę, że bardzo dobrze się dzieje, że te okresy raportowania się wydłużą, bo to będzie, myślę, że będzie to pozytywne. No jest problem oczywiście z raportem ustawowym, ponieważ wymagałoby to zmiany ustawy, siłą rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o tryb przygotowania raportów. Myślę, że może warto byłoby w tym momencie dla pełniejszego oglądu sytuacji przypomnieć, jakich okresów dotyczą te raporty, bo nie wszyscy pewnie z obecnych na dzisiejszym posiedzeniu zdają sobie z tego sprawę. Może tak przypomnijmy to, jakby taka prośba z mojej strony. I jakie są terminy składania tych raportów? Bo rozumiem, że te terminy zostały już przekroczone w tym momencie że terminy już minęły i jakie to są te formy terminy, w których one powinny być złożone. Taka informacja myślę, że byłaby tutaj dla nas bardzo, bardzo ważna. No i jaki będzie to pytanie, które zadał pan Piotr Tyma, jaki będzie tryb dalszego procedowania z tymi raportami i jakie będą działania i w jakich terminach? Dziękuję bardzo.
Pozwolę sobie jeszcze raz, mam nadzieję, że wszystkie uwagi zanotowałam. Przypomnę to, co powiedziałam na początku. Raport z karty obejmuje lata 2014-2016, raport ustawowy lata 2015-2016, raport z konwencji lata 2012-2016. Odnośnie uwag krótkiego czasu danego na konsultacje, tak jak już powiedziałam, czekaliśmy wtedy, kiedy wszyscy będą gotowi. Byłam przekonana, że ja już to na początku mojego wystąpienia podkreśliłam. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że 15 instytucji rządowych, to znaczy powoli będę wymieniać, MEN, GUS, Wojewoda Lubelski, Ministerstwo Finansów, RCL, Wojewoda Opolski, Wojewoda Śląski, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda Dolnośląski, Wielkopolski, Małopolski, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości oraz przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej. Wszyscy przedstawili swoje stanowiska w dniach między 19 a 25 kwietnia. Przedstawiciele mniejszości kontaktowali się ze mną osobiście. Przedstawiciel mniejszości słowackiej kontaktował się ze mną telefonicznie po 20, mam przy sobie notes, ale chyba nie odnajdę w tej chwili, uprzedzając o trudnej sytuacji rodzinnej, która ma wpływ na przygotowanie wyczerpujących i obszernych uwag, mail został dostarczony, pierwsza jego część od przedstawiciela mniejszości słowackiej 16 maja, druga część 23 maja. Również byłam w kontakcie telefonicznym z przedstawicielką mniejszości litewskiej, która prosiła ze względu na szczególne okoliczności osobiste, żeby również zaczekać na jej opinię. Tak się stało. Mniejszość litewska mailowo przekazała swoje stanowisko 24 maja. Skompletowane stanowisko mniejszości słowackiej do trzeciego raportu było przekazane mailem 1 czerwca, a stanowisko jednego z przedstawicieli mniejszości ukraińskich ostatnie do nas dosłane wpłynęło 4 czerwca o godzinie 8:30. Także czekaliśmy na wszystkie Państwa uwagi wtedy, kiedy Państwo będą gotowi. Natomiast jeśli chodzi o uwagę pana profesora Dudry dotyczące analizy, celem raportu jest opis stanu faktycznego i temu opisowi starałam się sprostać. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o pytanie pana Tymy na temat dodatku, jeszcze nie zdążyłam zabrać głosu na temat tego dodatku, ale oczywiście wzorem lat poprzednich po przestudiowaniu akt, tak jak już mówiłam, widziałam, że w latach poprzednich mogła mieć miejsce tylko dwojaka sytuacja. Akceptacja bez uwag poprzez wypracowanie kompromisu albo zaprezentowanie stanowiska odrębnego strony mniejszościowej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w aktach, była to opinia, zbiorcze stanowisko przedstawicieli strony mniejszościowych ujęte w dokumencie, który stanowił kolejny załącznik do każdego raportu. Mówię, czy tak stanie się tym razem, to ja jeszcze nie wiem, ale jeszcze o tym nie zdążyłam powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Żylicki.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym tylko absolutnie z góry proszę nie traktować tego jako wyrzutu. Myśmy z panem przewodniczącym Bartkiem, nieobecnym na sali, rozumiem, że pan przewodniczący jest sukcesorem, umawiali się, że dla usprawnienia prac państwo postaracie się wypracować jedno stanowisko, jednolite stanowisko strony mniejszościowej. Ja jeszcze raz mówię, ja nie z pretensją. Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że nam niełatwo było te raporty przygotować. Ja również sobie zdaję sprawę z tego, że niełatwo było wam przygotować uwagi, a w szczególności jednolite. Może dzisiaj państwo byście, jeżeli państwa wola jest taka, żeby dołączyć do raportu swoiste zdanie odrębne, może państwo byście to spróbowali rozważyć, takie rozwiązanie, w cudzysłowie odrębne. Natomiast panu prezesowi Tymie chciałem bardzo podziękować za jedną frazę w pańskiej wypowiedzi, gdzie pan podkreślił, że jednak te raporty są szczegółowe. Więc jednak nie ogólniki, tylko zawarliśmy tam czy analizę, czy raport, czy to możemy pozostawać w różnych ocenach, ale szczegółowe opisy stanu faktycznego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Piotr Tyma.
Dziękuję panie dyrektorze za uznanie. Wydaje mi się, że czym bardziej o tym rozmawiamy, tym bardziej jestem przekonany do sformułowania, że jest to sprawozdanie, nie raport. Ale dziękuję za tą propozycję przygotowania zdania odrębnego, ponieważ analizując te trzy sprawozdania, miałem niestety cały czas taką nieodparte wrażenie, że niestety unika się tam, użyto tu sformułowania, że to sprawozdanie zawiera stan faktyczny. To sprawozdanie zawiera stan faktyczny nieco przypudrowany, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie trudne, a są one w relacjach między poszczególnymi, w poszczególnych regionach, w odniesieniu do poszczególnych zdarzeń, tak jak na przykład, żeby nie być ogólnikowym, 2016 rok był dla naszej społeczności rokiem bardzo trudnym, ponieważ miały miejsce zdarzenia, które wcześniej w takiej skali i w takim wymiarze oddziaływania na społeczność nie mały miejsca. W raporcie nie ma o tym ani jednego zdania, czy w sprawozdaniach nie znajduje się tego o tym żadnej analizy przyczyn, przebiegu, skutków, jak to wpływa na społeczności mniejszościowe, jakie kroki podjęła administracja, więc nie byłbym takim hurra optymistą i zaznaczał, że to jest stan faktyczny. To jest pewna próba przybliżenia się, pokazania ogólnych ram prawnych, finansowych, skali działań podejmowanych przez mniejszości, natomiast nie jest to obraz całościowy i nie jest to stan faktyczny.
Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie w tej chwili zabrać głos i jako sukcesor pana Rafała Bartka, czyli współprzewodniczący ze strony mniejszościowej, wyjaśnić. Naszą intencją było rzeczywiście, czy może nie tyle intencją, ale ambicją, zebranie uwag strony mniejszościowej i przedstawienie tego jako pewnego konglomeratu całościowego dokumentu. Niestety ze względów czysto organizacyjnych my nie byliśmy z tego w stanie zrobić. Po prostu nie mieliśmy pracownika, który mógłby się tym zająć i to opracować, zebrać uwagi od wszystkich przedstawicieli mniejszości. Nikt z członków komisji nie był w stanie tego sam zrobić ze względu na inne obowiązki, a więc ze względów czysto praktycznych, na które zresztą już wcześniej wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, my jako strona mniejszościowa nie jesteśmy w stanie podołać pewnym rzeczom, nie mając odpowiedniego aparatu i instrumentów. To tak gwoli wyjaśnienia, chociaż też uważam, że tak byłoby lepiej i taka była nasza intencja. Natomiast jeśli chodzi o kwestie przyszłościowe, miałbym takie pytanie tutaj. Jaka będzie teraz dalsza procedura prac nad raportami? Rozumiem, że w tej chwili oczekujemy na ostatnie opinie, ustosunkowanie się do uwag ze strony różnych instytucji rządowych i co będzie dalej? Jaka będzie dalsza procedura przyjęcia raportów i w jakim czasie można tego oczekiwać? Dziękuję bardzo.
Tak jak zapewne zgodzą się ze mną moi przełożeni, jak najszybciej i w trybie pilnym trzeba zakończyć pracę. To znaczy spodziewam się na dniach. Termin upływa jutro, bo liczone było 14 dni od dnia dostarczenia, żeby organy administracji ustosunkowały się do uwag. Z dotychczasowej korespondencji wynika, że w czterech przypadkach, ale tu już nie będę teraz kartkować tabeli, wyrażono zgodę na pewne przeformułowanie zapisu w zgodzie z postulatami państwa. Natomiast tutaj jeszcze te najistotniejsze kwestie nie zostały właśnie ze względu na szkolnictwo wyższe. To jest bardzo, bardzo istotne stanowisko, na które czekamy. Na pewno czeka mnie ponowne przeanalizowanie tekstu, naniesienie uwag, na których naniesienie została wyrażona zgoda i przed skierowaniem poprawionych i skorygowanych tekstów dokumentów zaopatrzonych o załącznik w postaci dodatku prezentującego państwa stanowisko przed przekazaniem do Rady Ministrów. Rozumiem, że kolejne konsultacje będą niezbędne, kolejne rozesłanie, żeby państwo zapoznali się z tymi tekstami, ale to będzie ta sama bolączka. To znowu wpłynie 850 stron tekstu plus nowe załączniki, bo to rozumiem będą ze strony mniejszościowej trzy stanowiska do trzech projektów dokumentów, więc no to może 900 stron.
Pan dyrektor Rudlicki, dziękuję bardzo pani.
Proszę państwa, te dokumenty w rozumieniu ustawy o Radzie Ministrów i regulaminu pracy Rady Ministrów są tak zwanymi dokumentami rządowymi. Dokumentami o charakterze nielegislacyjnym, podlegającym, ja powiem normalnej, no dla nas urzędników jest normalne, normalnej procedurze. Czyli uzgodnienia z członkami Rady Ministrów, proces konsultacyjny, proces opiniodawczy w pewnej części już przeprowadzony. Stanowisko Komitetu Stałego, przyjęcie przez Radę Ministrów. Oczywiście, czy to się będzie działo na posiedzeniach tych ciał, czy w trybie obiegowym, to jest sprawa techniczna, o tym sekretarze będą decydowali. To. Natomiast w tym momencie czas będzie naprawdę krótki, jeżeli państwo będziecie chcieli do projektów, dokumentów rządowych zgłaszać opinie. I my sobie zdajemy sprawę, że myśmy państwu pierwotnie wyznaczyli krótki termin. Tylko biorąc pod uwagę również okres zawieszenia tego na BIP-ie, tak jak zresztą jak jest to wymagane, poddanie to powszechnym konsultacjom w tym trybie, trwało to w sumie miesiące. No, mam nadzieję, my dołożymy w każdym razie wszelkich starań, żeby pracę nad tymi raportami zakończyć jak najszybciej i tak naprawdę pomału przejść do kolejnych prac nad raportami dokładnie, żeby nie popaść w opóźnienie. Nie ukrywamy tego, że jesteśmy opóźnieni z tymi raportami, albo żeby, będę realistą, nie popaść w nadmierne opóźnienie co do następnych terminów raportowania.
Jeszcze chciałem tak doprecyzować. Ja rozumiem, że my otrzymamy jeszcze te raporty na etapie projektów, a nie już zatwierdzone przez Radę Ministrów. To tak, żeby doprecyzować. Tak, tak, ale to, żeby... Dobrze. Czy wtedy jeszcze możemy jakieś uwagi zgłosić, czy już nie ma potrzeby? Czy nie ma możliwości? Nie ma możliwości, bo żebyśmy nie przedłużali tego procesu po prostu.
Zawsze możecie Państwo wyrazić opinię, bo uwagi do dokumentu rządowego składają członkowie Rady Ministrów. Ale jeżeli Państwo na tamtym etapie odkryjecie coś fundamentalnego, odkryjecie nasz fundamentalny błąd, co w przypadku pani Katarzyny jest wykluczone, to oczywiście my to uwzględnimy.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Stefan Dudra.
Stefan Dudra, przedstawiciel mniejszości łemkowskiej. Panie dyrektorze, wspomniał pan o tym opóźnieniu. Rozumiem, że to jest opóźnienie strony rządowej. Państwo te dokumenty przygotowują. Jakie to jest opóźnienie już na dzień dzisiejszy? Dziękuję.
Posiłkując się danymi archiwalnymi, jeszcze raz przytoczę. Trzeci raport z realizacji postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych jest opracowywany na podstawie artykułu 15 tejże karty, która została ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską 12 lutego 2009 roku. Artykuł 15 karty stanowi, że strony zobowiązane są do okresowego przedstawiania sekretarzowi generalnemu Rady Europy w formie określonej i zatwierdzonej przez Komitet Ministrów raportu o swojej polityce realizowanej zgodnie z częścią drugą karty oraz środków podjętych w celu realizacji tych postanowień części trzeciej karty, które zostały przez nie przyjęte, bo Polska nie przyjęła wszystkich artykułów karty. Pierwszy raport zgodnie z treścią tego artykułu należało przedstawić w ciągu roku następującego po wejściu w życie karty w odniesieniu do danej strony, a kolejne raporty w odstępach 3 lat po pierwszym raporcie. Z notatek z roku 16, które odziedziczyłam, wynika, że Polska przedstawiła pierwszy raport w dniu 30 września 2010 roku, a drugi raport w dniu 2 lutego 2015 roku. Na podstawie analizy drugiego raportu oraz mając na uwadze wnioski po wizycie roboczej, jaką odbył w Polsce Komitet Ekspertów do spraw Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, przedstawił w dniu 19 czerwca 2015 roku Komitetowi Ministrów Rady Europy raport ewaluacyjny zawierający propozycje rekomendacji dla rządu polskiego. Ostateczna wersja rekomendacji dla Polski została przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 1 grudnia 2015 roku. Już od tamtego momentu Rada Europy, prowadząca dwie wyodrębnione strony, podstrony internetowe dedykowane, jedna karcie, druga konwencji, publikowane są daty przewidywanego raportowania i na stronie internetowej jako datę obowiązku przekazania drugiego raportu wskazano 1 czerwca 2013 roku jako datę faktycznej realizacji zobowiązania za drugi raport 16 lutego 2015 roku. I teraz co mam do powiedzenia? Przyjęte było takie podejście, że 3 lata po poprzednim, także czas ten był liczony od dnia przekazania drugiego raportu. Podejście takie było dopuszczalne, ale zostało zmodyfikowane, bo do roku 2013... Przepraszam bardzo. Przepraszam, muszę odnaleźć jeszcze tutaj uwagi. Takie podejście było akceptowane, natomiast Komitet Ekspertów w swoim wystąpieniu z 15 bodajże roku mówił, żeby literalnie trzymać się terminów wyznaczonych w treści karty i w treści konwencji. Jeśli chodzi o, to było na tyle na temat karty, przepraszam, muszę odnaleźć moje notatki, bo to jest duże. Rzeczpospolita Polska, która przygotowuje czwarty raport z realizacji postanowień konwencji ramowej, realizuje ten obowiązek na podstawie artykułu 25 konwencji, która została ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 20 grudnia 2000 roku. Zapis ten stanowi, że w ciągu jednego roku następującego po wejściu w życie konwencji strona przekaże sekretarzowi generalnemu Rady Europy informacje o prawnych i innych środkach podjętych w celu wprowadzenia w życie zobowiązań określonych w konwencji, a następnie będzie przekazywać sekretariatowi generalnemu okresowo i kiedykolwiek Komitet Ministrów o to poprosi wszelkie inne informacje związane z realizacją konwencji. Według danych, które otrzymałam, raporty z realizacji konwencji przekazano sekretarzowi generalnemu Rady Europy w dniach 10 lipca 2002 roku, 8 listopada 2007 roku oraz 12 grudnia 2012 roku. Oczywiście, jeszcze może taka uwaga, która nie padła na wstępie, a która powinna. Za opracowanie raportu odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Natomiast w okresach objętych ostatnimi raportami doszło do zmiany instytucji raportującej w związku ze zmianą ustawy o działach i ponownym włączeniu Departamentu Wyznań i Mniejszości do struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Data przedstawienia czwartego raportu przypadała w dniu 1 kwietnia 2017 roku według takich ustaleń. Jednocześnie mam tutaj jestem w posiadaniu pisma skierowanego, archiwalnego przez Sekretariat Rady Europy we wrześniu 2016 roku. Tutaj chyba pan dyrektor generalny Molina to wówczas podpisał, używając prostego sformułowania. It is for Polish authorities to provide the report when ready. Czyli obowiązkiem strony polskiej jest przedłożyć raport, gdy będzie gotowy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Stefan Dudra jeszcze prosił głos.
Ja ostatni raz w sprawie raportów. Ja dziękuję za tą... sprawozdania, będę się trzymał tej swojej terminologii. Dziękuję za to wyczerpujące przedstawienie procedury. Ja myślę, że państwo zrozumieli wszyscy, tak? Mamy opóźnienie, nie mamy, bo nie wiem, czy mamy, jesteśmy gotowi. Dlaczego ja o tym mówię, proszę państwa? Mówię o tym dlatego, że to jest właśnie sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. To, co zostało tutaj przed chwilą przedstawione. W takich warunkach mniejszości funkcjonują, w takich warunkach prowadzimy swoją działalność. Jest konkretne pytanie, czy jesteśmy opóźnieni, czy nie. Czy państwo wiedzą po tej odpowiedzi, że raport jest spóźniony, opóźniony, czy nie? Ja nie wiem. Nie wiem po prostu. Mówię to też z tego jednego powodu, że dostaliśmy na wniesienie uwag do tego 800 stron, mogę się mylić, albo trochę więcej dotyczące, te raporty zawierały, sprawozdania, bardzo krótki czas. Na nasze uwagi troszeczkę ten czas nam wydłużono, niezbyt długo, to było kilka dni, natomiast strona rządowa, właściwie jak będzie gotowa, to złoży ten raport. Ja się pytam, czy to jest polityka państwa wobec mniejszości narodowych. Ogranicza się nasze działania, nasze możliwości wpływania na to, jak ten raport będzie wyglądał. Jednocześnie strona rządowa, jak będzie gotowa, to ten raport Komisji Europejskiej, sekretariatowi przedstawi. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy jesteśmy opóźnieni. Dziękuję.
Tutaj prosi pan Łukasz Grzędzicki, bardzo proszę o zabranie głosu. Przedstawiciel społeczności posługującej się językiem regionalnym.
Szanowni państwo, my tutaj akurat ze strony mniejszościowej mamy pamięć organizacyjną i pamiętamy w jakich okolicznościach i kiedy, za których prezydentów ratyfikowano konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych, kiedy składano raport. Chyba już któryś tam raz ćwiczymy tę gimnastykę. I wiemy też, za którego prezydenta ratyfikowano Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych i tę procedurę, którą pani nam tutaj przypomniała, w wielu wypadkach doskonale znamy i z doświadczenia wiemy teraz już, że jesteśmy 1,5 do 2 lat opóźnienia. I przypuszczam, że w pierwszym kwartale przyszłego roku rząd przekaże do Strasburga, do Rady Europy raporty. W trzecim kwartale przyjedzie misja na miejscu, czyli misja wysłana przez Komitet Ekspertów Rady Europy. I to będzie też miejsce i okazja, żeby mniejszości miały okazję odnieść się do raportu, który ostatecznie przedstawi rząd polski. Ja bym tutaj już długo nie dyskutował ze strony mniejszości. Prosiłbym o rozważenie tego. Niech już ten raport idzie taki, jaki najlepszy Polska była w stanie przygotować. I kiedy on już będzie, otrzymamy go z drugiej strony, że ze Strasburga, na spotkaniu komisji, na spotkaniu z Komitetem Ekspertów przed misją na miejscu, będziemy mogli odnieść się do tego stanu faktycznego i powiedzieć, czy ten raport oddaje rzeczywistość, czy jest raczej przypudrowaną rzeczywistością i ten puder strząsnąć z tego raportu, więc 2 lata jesteśmy do tyłu, z doświadczenia wiemy i pewnie Komitet Ministrów najszybciej w grudniu 2019 Rady Europy znowu wystosuje zalecenia dla Polski.
Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Żurlicki prosił o zabranie głosu.
Dziękuję. Za ostatnie wystąpienie chciałem wylewnie podziękować, bo rzeczywiście w naszym wspólnym interesie naszego państwa jest jak najszybsze wysłanie tych raportów, a jak słusznie pan zauważył, i tak strona mniejszościowa będzie miała jeszcze jedną możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Natomiast jeśli chodzi o to, czy jest opóźniony, czy nie, ja chyba nie potrafię tego powiedzieć. Koleżanka powiedziała to niesłychanie precyzyjnie na dokumentach i datach. Ja spróbuję to w takim razie powiedzieć potocznie. I dotyczy to nie tylko tych raportów. Wiele państw, nie tylko Rzeczpospolita, różne raporty na potrzeby Rady Europy, na potrzeby Unii składało przez wiele lat, licząc okresy raportowania od daty faktycznego złożenia poprzedniego raportu. Czyli jeżeli hipotetycznie raporty się składa co 2 lata, a kraj się opóźnił o rok, to liczono w wielu krajach, nie tylko u nas, że kolejny 2-letni termin biegnie od daty złożenia tego opóźnionego raportu. Zwrócono nam uwagę w celu ujednolicenia liczenia w całej Europie terminów raportów, że powinny być te terminy liczone od daty wymagalności raportu i to, że się opóźniono z jednym, nie oznacza, że przesuwa się termin następnego. I z tego wynika wątpliwość pana profesora, czy my mówimy, czy jest opóźniony, czy nie jest opóźniony. Ale powiedziałem na samym początku, my nie przeczymy, że mamy opóźnienie i zależy nam, żeby go dalej nie potęgować. Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś głosy w tym punkcie? Wydaje się, chyba już wszystko zostało wyartykułowane. Pozwólcie państwo, że na koniec jeszcze dokonam takiego krótkiego podsumowania. Wydaje mi się, że chciałem jeszcze raz podkreślić, że raporty są bardzo ważne z punktu widzenia mniejszości, ponieważ one pokazują obraz aktualnej sytuacji mniejszości zgodnie z tymi aktami prawnymi, na podstawie których są przygotowywane. I te zawirowania, które powstały przy przygotowaniu tych raportów, te opóźnienia, przyjmijmy, że one są, ale wydaje mi się, że trzeba dokończyć proces przygotowania tych raportów po prostu. I tutaj całkowicie się zgadzam z panem Łukaszem Grzędzickim, że rzeczywiście niech one już zostaną po prostu złożone. Natomiast wydaje mi się, że przyszłościowo należałoby pomyśleć o tym, aby wypracować po prostu jakiś sprawny model przygotowania tych raportów, uwzględniając też miejsce na to, aby mniejszości spokojnie mogły wyrazić swoje stanowisko, żeby rzeczywiście uniknąć takiej sytuacji, że jest bardzo krótki termin, ponieważ my po prostu jako przedstawiciele mniejszości czasem nie mamy fizycznie możliwości w krótkim terminie tego zrobić. Poza tym takie wyjaśnienie co do przedłużania tych terminów. Przyznam szczerze, że ja powiem ze swojej perspektywy. Gdy przekroczyłem termin, ja uznałem, że jeżeli przekroczyłem już termin, to trudno. Moja strata i już nie niepokoiłem nawet ministerstwa w tej kwestii. Inni członkowie komisji, przedstawiciele mniejszości nie wpadli na to, żeby przedstawić uwagi już z opóźnieniem i to. Stąd też myślę, że tych uwag więcej nie wpłynęło. Myślę, że zostawmy tą sprawę tak, jak jest, natomiast na przyszłość wydaje mi się, że warto wypracować taki model i tutaj myślę, że po tym, co usłyszeliśmy z ust pani Katarzyny Trzewik, widzimy, że jest osobą, która zna dogłębnie tą problematykę w tej chwili i myślę, że to też jest kwestia pomyślenia o tym, żeby wprowadzić zasadę, że te raporty są ciągle przygotowywane, bo tak naprawdę rytm tych raportów jest taki, że nimi trzeba zajmować się cały czas. To nie jest tak, że przygotowuje się raport, potem można odpocząć i te raporty trzeba na okrągło przygotowywać, więc tutaj jest, w tym kontekście myślę, że warto też pomyśleć, aby to usprawnić, uwzględniając postulaty wszystkich stron. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, rozumiem, że ten punkt możemy uznać za wyczerpany. Ja chciałbym, opinia, rozumiem, została wyrażona. Ja chciałbym jasno powiedzieć, że być może nie zawsze to wynika, nie zawsze, powiedzmy sobie, przekaz do Państwa dociera taki, jaki jest w rzeczywistości, ale dopóki kwestiami związanymi z mniejszościami narodowymi, etnicznymi i tym wszystkim, co jest w tym dziale administracji w ramach tego kierownictwa MSWiA zajmuję się ja, to chciałbym, aby te sprawy były wyjaśniane w takim trybie, w który pozwala nam na to, abyśmy czuli się wszyscy jako partnerzy, którzy jesteśmy w stanie, powiedzmy, się w tych sprawach porozumieć, bo jeżeli były kwestie związane z finansowaniem i z na pierwszym posiedzeniu omawiane, związane z procedurą finansowania, to oczywiście powołaliśmy zespół i udało się te kwestie w ciągu paru tygodni rozwiązać tak, żeby było łatwiej. Jeżeli były kwestie związane z tym, żeby było więcej posiedzeń w ciągu roku, tak jak Państwo sobie życzyli, te posiedzenia są. Naprawdę nie ma tutaj powodów do tego, żeby, mówiąc ogólnie, nie tylko do tego punktu, jest wola tego kierownictwa, jest wola także MSWiA, jest wola rządu do tego, żeby Państwo czuli, że nie ma tutaj żadnej złej woli, żadnych ograniczeń. Oczywiście w kontakcie i w komunikacji różnie to bywa, ponieważ często wszyscy jesteśmy ludźmi i często różnego rodzaju błędy popełniamy i w związku z tym czasami niektóre decyzje, terminy, informacje, które wynikają z takiego bieżącego funkcjonowania, nie są dotrzymywane, czy nie są, powiedzmy sobie, respektowane, aczkolwiek myślę, że prosiłbym, abyśmy o tym mówili, żebyśmy dążyli do tego, aby nie było takiego spostrzeżenia, że jest jakakolwiek wola do tego, aby nie było konsensusu. Wręcz odwrotnie, jest wola do tego, żeby wszystkie w miarę możliwości postulaty były realizowane i w ramach tego, na ile może być to realizowane, czy w związku z budżetem państwa, czy w związku z pewnymi procedurami, aby było tak, aby te działania, o które państwo postulują, były także realizowane przez rząd i żeby państwo czuli, że są państwo i wiedzieli o tym, że są państwo partnerem takim, którego postulaty i różnego rodzaju prośby są realizowane także w ramach polityki rządu. I ja chciałbym to zagwarantować, chciałbym powiedzieć, że ilekroć oczywiście w związku z tym, że tak, a nie inaczej wygląda praca naszej komisji pod względem formalnym, jeżeli tylko państwo będą potrzebowali także kontaktu ze mną, to ja staram się być do państwa dyspozycji. Też nie zawsze to, powiedzmy sobie, udaje się od razu, ale staram się tak, a jeżeli nie, to za pośrednictwem pana przewodniczącego najlepiej by było, abyśmy się kontaktowali i starali się rozwiązywać te małe problemy, które później, powiedzmy sobie, mogą rodzić większe problemy, tak żeby u podstaw je rozwiązywać i chciałbym to zagwarantować państwu, że jestem do państwa dyspozycji. to może przejdźmy do kolejnego punktu. Punkt, który także jest na wniosek państwa. My na poprzednim posiedzeniu komisji na ten temat rozmawialiśmy i dziś mamy przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej. Oczywiście ten punkt, tak jak i wiele innych punktów, to są punkty, które budzą bardzo często w wyniku różnego rodzaju, powiedzmy sobie, informacji medialnych, dezinformacji, napięcia, których jestem przekonany, że wcale nie musi być. Tych, można je wyjaśniać na początkowym etapie, więc bardzo, bardzo dziękuję za to, że jest dzisiaj przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, pani pułkownik Renata Smagała. I może rozpoczęlibyśmy od informacji pani pułkownik na temat tego punktu. Bardzo proszę, pani pułkownik.
Dziękuję bardzo. Moje nazwisko Smagała Renata. Jestem pułkownikiem w Sztabie Generalnym. Mam zaszczyt przedstawić państwu. Mam nadzieję, że jestem dobrze
Gdyby
słyszalna.
Pani mogła bliżej mikrofon, to będzie łatwiej.
Mam zaszczyt państwu przedstawić stanowisko ministra obrony narodowej w zakresie, tak jak już mój przedmówca wspomniał, o zbieraniu danych przez siły zbrojne o obywatelach polskich o narodowości innej niż Polska. Zanim przejdę może do takiego bardziej szczegółowego wyjaśnienia tego w moim krótkim wystąpieniu, to chciałabym państwa przede wszystkim zapewnić, że siły zbrojne nie zbierają danych osobowych, tylko dane statystyczne i mają cel jakby zbierania tych danych, ma tylko i wyłącznie przede wszystkim cel bezpieczeństwa państwa, przede wszystkim również państwa jako przedstawicieli tych mniejszości. Odniosę się tutaj w swoim wystąpieniu do pewnych punktów, które państwo jako komisja byli uprzejmi przedstawić w swoim wystąpieniu do ministra obrony narodowej i dlatego jakby w tym wystąpieniu poruszę kilka artykułów, ale też wskażę pewną podstawę prawną, w oparciu o której w ogóle siły zbrojne zajmują się może taką działalnością. I tak jak już wspomniałam, te działania mieszczą się w granicach prawa i tutaj zgodnie z paragrafem 37 ustęp 3 zarządzenia nr 33 ministra obrony narodowej do zakresu działania właśnie Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych Sztabu Generalnego należy w szczególności prowadzenia studiów operacyjnych Teatru Zainteresowania Strategicznego oraz nadzorowania tego procesu. No oczywiście to bardzo skomplikowanie brzmi, natomiast jak państwu dalej wyjaśnię, postaram się bardziej przybliżyć jakby znaczenie tych słów, które tutaj właśnie przytoczyłam. W celu realizacji określonego zadania przez Sztab Generalny należy zbieranie, gromadzenie, analiza i aktualizacja danych dotyczących warunków społecznych, politycznych, fizycznych, geograficznych, ekonomicznych, operacyjnego przygotowania obszaru kraju. Dlatego analiza sytuacji obywateli polskich o narodowości innej niż Polska, w tym określenie ich liczebności, poziomu zintegrowania z resztą społeczeństwa polskiego, poziomu życia, głównych problemów i konfliktów występujących w rejonach ich zamieszkiwania, dokonywana jest właśnie w oparciu o dane statystyczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych, dzisiaj również zgodnie z rozporządzeniem zwanym RODO, uniemożliwiającą bezpośrednią identyfikację. Jak dalej państwu przedstawię, my jako siły zbrojne nigdy nie zwracaliśmy się do organów o państwa dane osobowe, o państwa imię i nazwisko, tylko i wyłącznie o dane statystyczne. W konsekwencji jakby tych przytoczonych tutaj przeze mnie przepisów, terenowe organy administracji wojskowej, czyli WSW, WKU, analizowały dane dostępne na stronach internetowych, dziennikach statystycznych, prasie i tylko niektóre zwróciły się do terenowych organów administracji samorządowej. Mogę państwa zapewnić, że większość gmin, większość samorządów bądź też nie odpowiedziało na te zapytanie, a te, które odpowiedziały, przedstawiały tylko i wyłącznie dane statystyczne liczebne. Nie było żadnych danych osobowych. Analiza danych w kontekście narodowości była obwarowana właśnie tylko i wyłącznie właśnie do tych danych statystycznych. Państwo tutaj jako komisja zarzuciliście naruszenie artykułu 9 ust. 2 litera e wspomnianego tu przeze mnie rozporządzenia, czyli tak zwanego RODO oraz litery G. Odnosząc się jakby szczegółowo do tego artykułu, tutaj właśnie chciałam wspomnieć o tym artykule, a konkretnie literce G, gdzie przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, a na podstawie prawa Unii Europejskiego lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych interesów osób, których dane dotyczą. Ten artykuł jakby pozwala na właśnie przetwarzanie danych. Niezależnie od tego, co ja tutaj Państwu jakby odniosłam się do tego artykułu 9, mówiąc, że nie naruszyliśmy tutaj, bo nie zbieramy tych danych i nie tworzymy tym samym zbiorów danych, chciałabym Państwu przede wszystkim podkreślić, że nie naruszamy tych praw, ale też również w naszej sprawie właśnie przepisy RODO, które zostały wielokrotnie podnoszone w różnego rodzaju wystąpieniach do ministra obrony narodowej, no nie mają zastosowania. Po pierwsze dlatego, że są danymi statystycznymi, a po drugie, zgodnie z artykułem 2, ustęp 2, litera A RODO, rozporządzenie nie ma zastosowania w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii. A w myśl artykułu 2 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Unia szanuje równość państw członkowskich wobec traktatów, jak również ich tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego. Szanuje podstawowe funkcje państwa, zwłaszcza funkcje mające na celu zapewnienie jego integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego. I właśnie w szczególności bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego. Zgodnie zaś z motywem 16 RODO rozporządzenie nie ma zastosowania do kwestii ochrony podstawowych praw i wolności ani do swobodnego przepływu danych osobowych w związku z działalnością nieobjętą zakresem prawa Unii, taką jak działalność dotycząca właśnie bezpieczeństwa narodowego. W żaden sposób zatem nie możemy uznać, że działania wykonywane przez organy administracji wojskowej zarówno naruszyły przepisy RODO, jak i też artykuł 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która również została tutaj podniesiona jako naruszony. Zgodnie z którym wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie może być z takiej przyczyny dyskryminowany niezależnie od pochodzenia. Zastrzeżenie, że analizowane dane miały być tylko danymi statystycznymi, a ich przetwarzanie miało odbywać się zgodnie z ochroną danych w ogóle, powoduje ten skutek, że niemożliwe jest, aby na ich podstawie zobowiązać kogokolwiek do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Zastrzeżenie to zapewniło zgodność z artykułem 51 ust. 2 Konstytucji, w świetle którego władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Wytyczne, które powiedzmy w pewien sposób określały, tutaj mówię o wytycznych będących w siłach zbrojnych, pozyskiwanie tych danych statystycznych, tak jak już Państwu zapewniałam i po raz kolejny to robię, one tylko i wyłącznie ograniczały się do danych statystycznych. Analiza ogólna i statystycznej sytuacji mniejszościowych w aspekcie poruszonych tutaj wytycznych i była widoczna w mediach, myślę, że spowodowała u Państwa pewien niepokój, który jest powiedzmy w tych działaniach sił zbrojnych w pełni nieuzasadniony, ponieważ tak jak już tutaj Państwa zapewniam, to zbieranie tych danych nie może jakby przyczyniać się do jakichś negatywnych zjawisk, których ofiarami mogłyby być obywatele polscy o innych niż polska narodowość. Takie stanowisko wydaje się być daleko idącym wnioskiem, bowiem trudno jakby tutaj zauważyć taki związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zbieraniem tych danych statystycznych, a tą falą powiedzmy jakiejś tutaj niechęci czy też jakichś negatywnych zachowań wobec państwa. Dlatego jeszcze raz podkreślam, dane są tylko statystyczne i one służą tylko i wyłącznie sytuacji, tak jak już na początku wspomniałam, ekonomicznej, politycznej, gospodarczej, właśnie po to, by siły zbrojne, przygotowując oczywiście swoje dokumenty planistyczne, mogły odpowiednio przygotować się celu zabezpieczenia bezpieczeństwa narodowego, oczywiście wszystkich obywateli, jak nie tylko obywateli oraz osób przebywających na terenie RP. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie oczywiście jeszcze wyjaśnię.
Dziękuję. Myślę, że będą pytania. Może Pan Przewodniczący? Aha, ma Pan. To proszę poprowadzić, Panie Przewodniczący.
Oczywiście będą pytania. Ta kwestia wzbudziła wiele wątpliwości wśród mniejszości, stąd po raz kolejny nią się zajmujemy. I jako pierwszy zgłosił się i zabierze głos w imieniu strony mniejszościowej pan Piotr Tyma.
Panie ministrze, panie pułkownik, szanowni państwo, rzeczywiście ta kwestia jest po raz kolejny omawiana, nie tylko na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości, była też przedmiotem dyskusji w trakcie posiedzenia Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu w 2017 roku i wyjaśnienia w tej kwestii dokumentu, który pojawił się w 2017 roku, składał ówczesny wiceminister obrony narodowej pan Michał Dworczyk. Natomiast ja bym chciał przedstawić, dlaczego wracamy do tej kwestii, to znaczy my mniejszości narodowe, bo ten problem zgłaszała nie tylko nasza społeczność. I pozwólcie Państwo, że opowiem o okolicznościach i pewnym całościowym obrazie, który rzutował na to, że wyjaśnienia do końca nie zostały przez nas przyjęte, czy zaakceptowane, czy nie wyczerpują problemu. Na wniosek społeczności mniejszościowych 21 grudnia 2016 roku na posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego miał wystąpienie na temat działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwestii zabezpieczenia polskich grup radykalnych oraz środowisk mniejszości narodowych i etnicznych przed infiltracją ze strony zagranicznych służb oraz organizacji terrorystycznych. Taka była nazwa wystąpienia, które zaprezentował przedstawiciel ABW. I to wystąpienie po raz pierwszy pokazało, że jest duża rozbieżność w rozumieniu miejsca i zagadnień, które dla nas stanowią problem zagrożenia, natomiast zupełnie inaczej są definiowane przez przedstawicieli państwa. W następstwie pojawiło się stanowisko strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w sprawie przedstawionych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego prezentacji. I zacytuję fragment z tego stanowiska, to pozwoli nam się odnaleźć trochę w czasie i miejscu. Jednocześnie w materiale w sposób zupełnie niewystarczający przedstawione były działania ABW mające na celu zapobieganie lub ustalenie sprawców przestępstw popełnionych przez polskie grupy radykalne wobec osób, organizacji i wydarzeń organizowanych przez mniejszości narodowe i etniczne. Korzystając z sugestii przedstawiciela ABW, po tym spotkaniu nasza społeczność przekazała część materiału wystąpień dotyczących tego typu zdarzeń, o których jest wspomniane w naszym stanowisku, do ABW. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. To jest trochę przyczynek do tego, co pan minister wspomniał o zaufaniu, o traktowaniu partnerskim i tak dalej. I potem następuje kolejna sekwencja, to znaczy w czerwcu 2017 roku pojawia się w przestrzeni publicznej dokument kierowany przez wojewodów, w którym pojawia się zapis na podstawie artykułu i tak dalej, z prośbą o przesłanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informacji o osobach innych narodowości posiadających obywatelstwo polskie oraz posiadających inne obywatelstwo i posiadających zezwolenie na pobyt na terytorium RP. To był początek tej dyskusji, w jaki sposób i dlaczego instytucje wojskowe zajmują się zbieraniem danych dotyczących, tak jak tutaj zaznaczono, obywateli Polski, innych narodowości posiadających obywatelstwo polskie, czyli mamy tutaj w naszym rozumieniu mniejszości narodowych i etnicznych. To wystąpienie, informacja o tym dokumencie, która pojawiła się w mediach, spowodowała kilka interpelacji poselskich i także dyskusje, jak już wspomniałem, na Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Niestety te wystąpienia i wyjaśnienia na jakiś czas uspokoiły tylko nastroje, ponieważ w kwietniu 2018 roku, znaczy zdatowany z kwietnia 2018 roku dokument doprecyzowywał, ja zacytuję punkt drugi pisma rozsyłanego przez wojskowe komendy uzupełnień. Punkt drugi mówi o zbieraniu danych na temat sytuacji osób o narodowości innej niż Polska, w tym określenie ich liczebności, poziomu zintegrowania z resztą społeczeństwa, poziomu życia, głównych problemów, konfliktów występujących w rejonach zamieszkiwania, a także wskazania, tutaj pozwolę sobie na mocne podkreślenie, wskazania formalnych i nieformalnych liderów organizacji i stowarzyszeń skupiających osoby deklarujące przynależność do innych niż Polska grup etnicznych. Jeszcze raz podkreślam, innych niż Polska grup etnicznych. Dane z analizy środowiska informacyjnego, w tym lokalnej prasy, radia, telewizji, stron internetowych. Więc tłumaczenie nam, że chodzi o dane statystyczne, kiedy literalnie w dokumencie rozsyłanym przez organ wojska mówi się o liderach formalnych i nieformalnych, jest mało przekonywujące. I państwo, pani pułkownik odniosła się do naszego oświadczenia, do strony prawnej, że nie ma tutaj naruszenia ustawy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie będę się do tego odnosił, nie jestem prawnikiem. Natomiast mam jeszcze dwie uwagi. Jedna uwaga, że w następstwie naszego wystąpienia, mówię tutaj o organizacji, którą reprezentuję, otrzymaliśmy odpowiedź od Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zacytuję tylko coś, co pokazuje bardzo często stosowany element w relacjach organizacji mniejszości narodowych z administracją różnego szczebla, to znaczy przerzucanie odpowiedzialności czy widzenie problemu tylko i wyłącznie po stronie mniejszości narodowych. Przepraszam bardzo za długi cytat, ale jest on tutaj niezbędny i konieczny. Z przekazanego przez pana oświadczenia jednoznacznie wynika, że Związek Ukraińców w Polsce jest w pełni świadomy aktywności Federacji Rosyjskiej w wymiarze prowokowania konfliktów wewnątrz społeczeństwa polskiego, jak również napięć polsko-ukraińskich. Tego typu działania stanowią naturalny element wrogiej aktywności, przede wszystkim w przestrzeni informacyjnej. W tym kontekście nagłaśnianiem przez część środków przekazu gwałtownego narastania aktów agresji przeciwko osobom należącym do mniejszości narodowych, należy oceniać z tej perspektywy. Prawdziwy obraz związany z problematyką agresji wobec mniejszości narodowych i etnicznych powinien być kształtowany raczej w oparciu o oficjalne dane statystyczne niż na podstawie niektórych odpowiednio ukierunkowanych przekazów medialnych mających zburzyć rzeczywisty obraz problemu. Dlaczego pozwoliłem sobie zacytować ten fragment? Otóż od jakiegoś czasu mamy, zwłaszcza na posiedzeniu Komisji Sejmowej, do czynienia z rozbieżnością danych. Na ostatnim posiedzeniu poświęconym, jednym z ostatnich posiedzeń poświęconym atakom na przedstawicieli osób wyznania islamskiego, inne dane prezentował przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, inne dane dotyczące ilości aktów agresji prezentował przedstawiciel prokuratury. Pani przewodnicząca cytowała tutaj tę rozbieżność. Jeżeli chodzi o ten zarzut, że chodzi tutaj o jakieś medialne działanie, nagłaśnianie, gdzieś w tle oczywiście czai się zarzut, że mniejszości krytykują, ponieważ są antyrządowe. Ja chciałbym zapytać, jak to się dzieje, że przedstawiamy przynajmniej od 2 lat konkretne fakty związane z agresją, niszczeniem, atakami, ilością mowy nienawiści w internecie i na żadnym poziomie instytucji państwa nie doszło do dialogu ze społecznością, nie doszło do poinformowania nas o działaniach prewencyjnych, które mają by temu zapobiegać. Natomiast otrzymujemy takie informacje i otrzymuje też takie informacje samorząd, że mniejszości należy, jak mówią w żargonie policyjnym, typować, tak? Kto jest aktywny, w jakim środku. Państwo mówią, że to nie ma wpływu, że to jest zarzut teoretyczny, że powoduje to wzrost nastrojów nieprzychylnych mniejszościom. My przynajmniej od 3 lat pokazujemy sytuację na Podkarpaciu. Pokazujemy sytuację, która jest związana z działalnością konkretnych osób, środowisk, które mają nazwę i jakoś nie widzimy, po pierwsze, w żadnym z przypadków dotyczących niszczenia grobów i pomników, w tym legalnych, nie doszło do ustalenia sprawców. W trakcie tych przedsięwzięć pojawiają się przedstawiciele środowisk radykalnych, na przykład obozu Wielkiej